I tak jak mówiłam, przed nami ostatni panel zatytułowany Zwyczaje Polaków. Ja też pozwolę sobie nawiązać od razu, tak jak moi poprzednicy podczas dwóch poprzednich paneli, do wystąpienia pana profesora Michała Polasika, który mówił też, co się zmienia, gdzie te płatności na przykład blikiem przyjmowane są najczęściej, ale też poprzedni paneliści mówili o tym, jak zmienia się na przykład podejście właśnie do cyfryzacji, do różnych zmian wprowadzanych z postępem czasu. Kiedy ja na przykład zastanawiam się, jak to wygląda u mnie w rodzinie, ja korzystam najczęściej z płatności bezgotówkowych, czasami wręcz tej gotówki w portfelu brakuje, jeżeli gdzieś nie chcą przyjąć, a ja mam ten kłopot, że trzeba biec do bankomatu, ale już inaczej to wygląda w przypadku mojego taty, który jest w tej grupie 60+ i który woli płacić gotówką, który nawet lubi pójść na pocztę, wypełnić ten przelew i często ciężko mi jest go przekonać do tego, że łatwiej jest po prostu korzystać z usług elektronicznych. Więc o tym porozmawiamy w naszym panelu, ale rozpocznę od pytania do pana prezesa Mariusza Jedynaka i do tych zmian wprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do tego szeregu nowoczesnych rozwiązań, które na przestrzeni ostatnich i miesięcy, i lat zostały wprowadzone. No te, część tych zmian również w związku z takimi sytuacjami, między innymi z pandemią, też przecież trzeba było wprowadzić i trzeba było się przestawić i pewne grupy też musiały zacząć z nich korzystać. Jak klienci reagują na te zmiany i czy są takie sytuacje, w których właśnie trzeba tym klientom pomóc? Jakie to mogą być sytuacje? Więc pytanie dosyć ogólne, ale myślę, że pan prezes tutaj wejdzie w szczegóły i też się odniesie do tych szczegółów.
Dzień dobry państwu, będę się starał. Szanowni państwo, faktycznie, jeżeli chodzi o zakres nowych usług, które realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to, co powiedział prezes Paweł, to w poprzednim panelu, że zakład jest ulubioną instytucją do wdrażania kolejnych nowych zadań, to jest tak trochę, jesteśmy ofiarą sukcesu i trochę tak jest, ponieważ faktycznie nakłady inwestycyjne w okresie pandemii, dużo nakłady inwestycyjne w sprzęt, w technologię, a spowodowało, że zakład ma bardzo duży potencjał do realizacji nowych usług. Dodatkowo jeszcze, ja myślę, że drugim takim czynnikiem sukcesu, ja to nazwę mimo wszystko, ale to sukcesu, jest również to, że zakład skutecznie wdrażał te zadania, które były stawiane w okresie, tym trudnym okresie pandemii, tak, bo tutaj, myślę, tutaj też pani minister Maląg, pani profesor Uścińska dużo mówili tutaj właśnie o takich historycznym podłożu, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o wdrożenie nowych usług, jak to była pilna potrzeba, jak te decyzje były podejmowane w zasadzie z godziny na godzinę i tak to wyglądało, szanowni państwo, też i u nas wewnętrznie, to znaczy, że tego typu decyzje, jeżeli chodzi o wdrożenie nowych usług, czy też jeżeli chodzi o kwestie legislacji, bo w zasadzie rzeczywiście musimy pamiętać, że wszystkie te nowe zadania, one wynikały z określonych ustaw, z określonych przepisów. One były realizowane praktycznie w trybie, to powiem, równoległym do toczących się rozmów, tak? Czyli my już się przygotowaliśmy do realizacji określonych zadań. Jeżeli chodzi o te nowe zadania, tak jak właśnie choroba, czy świadczenie postojowe, czy dodatek solidarnościowy, to doskonale wiemy, że tego typu świadczenia są potrzebne tu i teraz, nie za miesiąc, dwa czy trzy miesiące, kiedy w zasadzie będzie już być może dla części przedsiębiorców, ale dla części klientów zbyt późno, to te zadania musieliśmy zrealizować praktycznie, faktycznie od ręki i takie działanie podejmowaliśmy. W związku z tym ja myślę, że pewne zadania, o których tutaj było szeroko, o tym też przedmówcy mówili, były realizowane w ten sposób z taką pełną akceptacją klientów. Miała na charakter pomocowy, miała na charakter nagłej potrzeby i w zasadzie nie było tutaj jakby takich protestów tak naprawdę nie ze strony klientów, czy też naprawdę tych naszych przedsiębiorców, czyli tych naszych klientów instytucjonalnych, którzy posiadają rachunki bankowe, że ta forma jest niedopuszczalna, trudna do realizacji, więc jakby ten temat, szczególnie, że te świadczenia by miały też charakter jednorazowy, one też albo też, no nie wiem, no czasami były tak powtarzalne, czy powiedzmy kwestia na przykład Polski Bon Turystyczny, to są te wszystkie zadania, które wcześniej czy później miały określony czas ekspiracji i one się kończyły. I myślę, że tutaj jakby w tym kontekście oczywiście świadczyliśmy też taką pomoc, pomoc dla klientów, jeżeli chodzi o obsługę, obsługę, powiedzmy, nie, składanie wniosków. Natomiast ta pomoc była raczej, myślę, że na takim poziomie marginalnym, ponieważ te świadczenia były dość prosto skonstruowane, dość łatwo było nie też występować. Pandemia chyba tłumaczyła dużo i wybaczała dużo, jeżeli chodzi o właśnie o tego typu decyzje. Natomiast ja bym powiedział też, że jakby na bazie tych rozwiązań również dokonaliśmy reformy tych świadczeń, które już mają taki charakter ciągłe, czyli te świadczenia właśnie 300 plus i 500 plus złotych świadczenia, zaczęliśmy rozmawiać już na, właśnie też w okresie pandemii, ale może tak powiem przewrotnie, ale gdyby nie pandemia, to myślę, że ciężko byłoby osiągnąć taki efekt, jaki w tej chwili mamy i o czym mówimy w tym momencie. Myślę, że raz przyzwolenie społeczne na tego typu decyzje, bo nie trudne decyzje, tak dotyczące tego, że rezygnujemy w ogóle z papieru, jeżeli chodzi o obsługę wniosków, na przykład na rzecz rodziny, jak też i przelewy tylko i wyłącznie na rachunki bankowe, to zarówno przyzwolenie społeczne, myślę, że byłoby mimo wszystko, ale pewnie dużo mniejsze, ale i też ryzyko związane z wykluczeniem cyfrowym, o którym też no, często się mówi, o tym, że jednak to też mówimy o różnych grupach społecznych. Oczywiście mówiliśmy tutaj o emerytach, o seniorach, gdzie to powiedzmy to wykluczenie cyfrowe jest pewnie, ryzyko jest trochę większe. Czym innym, na przykład grupa, której jakby grupa klientów, którzy korzystają ze świadczeń rodzinnych, mówimy tutaj głównie o rodzicach, myślę, że to jest trochę młodsze pokolenie, jakby też bliskość korzystania z rozwiązań finansowych, z bankowości jest lepsza, łatwiejsza, to pomimo tego myślę, że również tutaj byłyby też problemy. Natomiast, szanowni państwo, ja doskonale pamiętam też ten proces legislacyjny, jeżeli chodzi o taką dyskusję dotyczącą, czy przechodzimy, czy nie przechodzimy. I takim elementem, który przeważył szale na przejście na tą pełną taką elektronizację świadczeń, obsługi świadczeń na rzecz rodziny, to były tak naprawdę doświadczenia, które miały samorządy. I myślę, że to też warto na to zwrócić uwagę i docenić. A mianowicie samorządy bardzo korzystały, jeżeli chodzi o składanie wniosków z kanałów bankowości elektronicznej. Zresztą to się dzieje do tej pory. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o bankowość elektroniczną, to jest jeden z podstawowych kanałów i był jeden z podstawowych kanałów do składania wniosków właśnie o świadczenia o 300+, o 500+. I on sięgnął, szanowni państwo, na etapie, kiedy przychodziliśmy do tej reformy, poziomu 70%. To oznaczało, że tak naprawdę pomimo tego, że proces, jak był realizowany, mógł być, to wnioskowanie mogło być zarówno w formie parowej, jak i elektronicznej, to doszliśmy do pewnego momentu i zupełnie tak myślę, że w tle, że na to tak naprawdę nikt nie patrzył, że wnioski elektroniczne, że wnioski w formie elektronicznej stanowi już 70% udziału wszystkich wniosków składanych o świadczenia rodzinne. I to tak naprawdę pokazywało, że w zasadzie pozostaje nam, jeżeli chodzi o to, w cudzysłowie, ryzyko wykluczenia cyfrowego 30%. Ale ono było dużo, dużo mniejsze, jak się później okazało. Natomiast to był jakby taki jeden argument, który pokazywał, że faktycznie my możemy przejść na formę elektroniczną. A druga rzecz, szanowni państwo, o której również tutaj myślę, że będzie też okazja jeszcze powiedzieć, to są też, o czym tutaj wcześniej się nie mówię, są koszty alternatywne. To są koszty związane również z obsługą tego typu wniosków, z szybkością obsługi. To daje też bardzo duży jakby handicap i to też był dla nas warunek tak naprawdę, że jeżeli zakład ma realizować takie zadania w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, z tego sprzętu, który zainwestowaliśmy, to warunkiem koniecznym jest między innymi przyjmowanie wniosków tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, bo to daje nam podstawę do dość nowoczesnych rozwiązań, jeżeli chodzi o ich obsługę. Natomiast klienci uważam, że tak jak i klienci stacjonarni, tak i klienci, którzy korzystają z e-usług, wymagali i wymagają cały czas na pewno wsparcia i obsługi w wielu wymiarach, szanowni państwo. To przede wszystkim, jak chciałbym powiedzieć, że jakby podeszliśmy do tego jakby wdrożenia, bo jakby bazując na tych moich doświadczeniach wynikających z wdrożenia właśnie e-usług, jeżeli chodzi o świadczenie rodzinne, to przede wszystkim staraliśmy się zapewnić jak największe wsparcie dla klientów, którzy korzystali z określonych jakby już kanałów składania wniosków. To znaczy, jeżeli mieliśmy na przykład bankowość elektroniczną, to przed reformą tego systemu. Mieliśmy integrację z 14 bankami, czyli tak jak na przykład banki były zintegrowane z Empatią, to było 14 banków. My rozszerzyliśmy ten zakres porozumień, na przykład już na etapie jakby przygotowania legislacji przygotowaliśmy łącznie 29 porozumień, czyli praktycznie podwoiliśmy liczbę banków, w których można było składać wnioski o świadczenie 300+, 500+, a później w kolejności jeszcze RKO i dofinansowanie żłobków, plus jeszcze później też pomoc na rzecz obywateli uchodźców z Ukrainy. Więc to był jakby taki jeden z elementów, który mitygował te ryzyka związane z tym wykluczeniem cyfrowym. Druga rzecz, szanowni państwo, bardzo ważna, to była kwestia związana z taką bezpośrednią obsługą klientów. Na każdej sali obsługi klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zostało postanowione stanowisko ogólnodostępne, komputer z dostępem do platformy usług elektronicznych, na którym przy asyście pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoba, która była wykluczona cyfrowo, mogła przyjść, poprosić o wsparcie. Taka osoba mogła uzyskać wsparcie, czyli założyć sobie konto PUE, złożyć wniosek o określony rodzaj świadczenia i w zasadzie mieć ten temat załatwiony. I tak przy okazji była to też rola taka edukacyjna, ponieważ zakładaliśmy i słusznie, że z każdym kolejnym rokiem liczba osób, które będą występowały właśnie z takimi wnioskami, czy też będą prosiły o pomoc, będzie malała. I tak faktycznie było. Przecież ja muszę powiedzieć, szanowni państwo, że miałem okazję, szczególnie na tym początkowym etapie, gdy realizowaliśmy po raz pierwszy na przykład świadczenie Dobry Start albo świadczenie 500+, odwiedzać też nasze placówki. Ja powiem szczerze, że byłem zaskoczony, że osoby młode, naprawdę młode, które na przykład korzystały z asystenta naszego pracownika sali usługi klientów, które siedziały przy komputerze, jednocześnie sprawnie poruszały się na przykład w social mediach, przeglądały sobie Facebooka, ale prosiły, żeby no nasz pracownik wypełnił za nich taki wniosek. Ja przyznam, że to jest wykluczenie z wyboru chyba, a nie wykluczenie cyfrowe. Naprawdę, szanowni państwo, i to było wiele takich sytuacji.
Ja miałam, panie prezesie, właśnie o to zapytać, ponieważ mnie to też ciekawi, ja to też widzę, że moi znajomi, ci przedstawiciele młodego pokolenia nie mają absolutnie żadnego problemu z publikowaniem różnych treści w mediach społecznościowych i z biegłym poruszaniem się, ale jeżeli chodzi właśnie o jakieś złożenie wniosku, kiedy, nie mówię tutaj na przykład o tym świadczeniu rodzinnym, bo to już jest na tyle znana forma, że jeżeli ktoś chce na przykład złożyć inny wniosek, czy w jakiejś kryzysowej sytuacji nagle, tak, wychodzi jakaś nowa usługa od państwa, no i wtedy pojawia się to przerażenie w ogóle pierwsze, że trzeba mieć kontakt z urzędem, że trzeba coś wypełnić, już niezależnie czy na miejscu w urzędzie wtedy jest pomoc oczywiście pracownika, ale też internetowo, czyli faktycznie to nie jest wcale tak, żeby kategoryzować, że tylko seniorzy, że tylko osoby gdzieś wykluczone, które nie korzystają z internetu, bo okazuje się, że tutaj przewrotnie może być, że wręcz młodzi ludzie mają problemy, bo nie są obeznani z tym na tyle. Gdzieś media społecznościowe okej, ale takie sprawy urzędowe już mogą przerażać.
Tak, no faktycznie przerażały i ja mogę potwierdzić, że wiele było takich osób i przypadków, które być może świadomie albo nieświadomie korzystały z pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No, sytuacja naprawdę kuriozalna, kiedy osoba, pracownik pyta osobę młodą, naprawdę młodą, składającą wniosek, czy ma adres e-mail. No odpowiada, że chyba nie, bo nie wiem, ale ma Facebooka założonego, szanowni państwo. No, naprawdę to takie sytuacje były, więc w związku z tym mówię, że jeżeli chodzi o wykluczenie cyfrowe, to ja bym mówił o wykluczeniu z wyboru raczej. Raczej z wyboru, tak.
To jeszcze tak króciutko dopytam pana o to, ponieważ no wiadomo, że za nowymi technologiami stoi zawsze bardzo duża grupa pracowników, którzy pracują nad tymi technologiami, nad ich wdrożeniem. Później możemy z nich korzystać w internecie, ale jak wygląda też teraz ta rola pracowników, jeżeli chodzi o wsparcie tych właśnie nowoczesnych technologii, ale nie tylko o te osoby, które na przykład w urzędzie mogą nam pomóc w wypełnieniu wniosku?
Tutaj mówimy tak naprawdę o naszym back-office, o sercu tego systemu. Ten system, w ogóle jakby te świadczenie, które my obsługujemy właśnie po reformie, on jakby na zewnątrz wygląda tożsamo. Tak naprawdę zmieniło się oczywiście formę składania wniosku, wypłata. Natomiast jeżeli chodzi o sam sposób wnioskowania, kreatory, mamy tam wiele nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiły i wpłynęły na komfort użytkowników. To ja nie mam tego żadnej wątpliwości. Ja może jeszcze nawiążę, choćby na przykład do tej wygody. Tak? Mówimy tutaj na przykład o kwestiach tych wielokanałowego składania wniosków. Tak? No, mamy od ubiegłego roku też pierwszą w historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych aplikację mobilną do składania wniosków, właśnie oświadczenia, czyli wszystkie rodzaje świadczeń można składać jadąc do pracy w autobusie albo wracając. I to widać faktycznie po jakby aktywności składania wniosków. Ja przyznam, na przykład mierzyliśmy na początkowym etapie czas składania wniosku. On na przykład w platformie usług elektronicznych przy kreatorze średni czas składania wniosku o oświadczenie to było około 10-11 minut. Z perspektywy tego, że ktoś na przykład musiał wyjść z pracy, na przykład pojechać do urzędu, wrócić, to, no to minimum, nie wiem, godzina, dwie
Dużo
godziny.
Dużo
oszczędność czasu, kwestia zwolnienia się z pracy, przecież urzędy pracują dokładnie w tych samych godzinach pracy, w których pracują większość z nas, Polaków pracuje. A co na przykład bardzo jest ciekawe, to jak widzimy na przykład aktywność składania wniosku, szanowni państwo, to wnioski zazwyczaj tak by takie zwiększone wolumeny widzimy na przykład w godzinach popołudniowych. Na przykład to jest godzina 18, a na przykład godzina 21, 22, kiedy na przykład może dzieci pójdą spać. To jest spokój, nie będą wtedy na przykład można złożyć wnioski. Więc naprawdę to widać, że ta usługa, jeżeli chodzi o dostępność właśnie przez 24 godziny, przez tak naprawdę cały rok, no jest dla klientów po prostu zwyczajnie wygodna. I ja myślę, że to jest też odpowiedź między innymi, dlaczego tego typu usługi cieszą się na pewno popularnością. Godziny składania wniosków mogą zaskakiwać, nie powiem, na przykład w przypadku uruchomienia naboru wniosków na przykład na 500+ albo 300+, to szanowni państwo, na przykład po północy zdarza się po uruchomieniu tego wniosku kreatora, że już kilkaset osób w ciągu pierwszej godziny na przykład od północy do godziny pierwszej w nocy potrafi złożyć wnioski. Można że czasami, że przepraszam, ale że rodzice się ścigają, który pierwszy złoży wniosek. Tak niestety trochę to wygląda, ale to również no, widać tą taką aktywność, jeżeli chodzi o wnioskowanie. Natomiast wracając do pytania, o które też ta pani redaktor tutaj mówi, to ja myślę, że tak. Sam w tej chwili jakby techniczna obsługa, realizacja tego procesu jest, szczerze mówiąc, nie chciałbym trywializować, ale na pewno lekka i może i przyjemna. Znaczy, że ten proces został tak zaprojektowany dzięki bardzo ciężkiej pracy na etapie legislacji, bo na etapie legislacji, na etapie wdrażania tego projektu, to była najcięższa praca. To też trzeba przyznać, że kwestie zespołów IT, tutaj jeżeli chodzi o prezesa Włodka, zespół ze strony pani prezes Doroty, to są zespoły, które były w tym momencie kluczowe. To były osoby, które tworzyły zręby tak naprawdę tego nowoczesnego systemu, który jest myślę, że na skalę polską myślę, że unikatowy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ większość rozstrzygnięć w tych nowych świadczeniach 98-9% to są świadczenia, które są przyznawane w sposób automatyczny. Dzięki powiązaniu z poszczególnymi bazami danych, dzięki walidacji danych, na zasadzie byliśmy w stanie faktycznie zdecydowaną większość tej pracy przesunąć na automat. Taki automat w ciągu jednej nocy potrafi wydać rozstrzygnięcia na poziomie 500 czy 600 tysięcy wniosków, przyznać świadczeń tyle w ciągu jednej nocy. Ja nie znam takiego urzędu, który byłby w stanie wygenerować w sposób manualny tyle rozstrzygnięć albo wydać tyle decyzji. Jeżeli chodzi o kwestie samorządów, które wcześniej pracowały i które jakby ten proces jakby przygotowały do pełnej aktywizacji, tam pracowało około 10 tysięcy osób. W zakładzie ten proces, te cztery systemy, czyli te cztery programy obsługuje 150 osób. To po prostu pokazuje, jak gigantyczna praca została wykonana na etapie.
Jak wielka skala to też jest, tak, jak wiele osób zaangażowanych.
Ale kluczowe było tak naprawdę przygotowanie założeń tego systemu do tego, żeby ten system działał w ten sposób, a nie inny. A dlaczego też o tym mówię, szanowni państwo, bo też oczywiście tutaj mówimy o tych e-usługach, ale też mówimy, trzeba, nie możemy zapominać o oszczędnościach, to jest z perspektywy budżetu państwa. Bo mówiliśmy o tych wielkich nakładach inwestycyjnych na systemy. Zakład wykorzystał czas pandemii faktycznie na to, aby inwestować i te systemy, jeżeli chodzi na przykład o kwestie obsługi świadczeń, z perspektywy budżetu państwa, to te nakłady inwestycyjne po roku nam się zwróciły. Do budżetu państwa, szanowni państwo, bo koszty obsługi choćby tej 300, które kosztowały w samorządzie 10 zł, w ZUS-ie kosztują 30 groszy i one są realizowane, jak powiedziałem, w sposób pełni automatyczny, podobno świadczenia 500+. Szanowni państwo, my od początku przejęcia tych wszystkich zadań, czyli od 1 stycznia 2022 roku, przejęliśmy ponad 15 milionów wniosków do obsługi tylko i wyłącznie w tej nowoczesnej części Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłaciliśmy ponad 52 miliardy złotych, bazując na tych 150 osobach i na zespole 5 osób obsługujących płatności. To pokazuje, jaki potencjał jest technologii i jakie są oszczędności dla budżetu państwa, bo uważam, że przede wszystkim myśląc o tego typu reformach, trzeba patrzeć z perspektywy budżetu państwa i oszczędności, efektywności funkcjonowania, nie wspominając jednocześnie też o kwestiach związanych z wygodą dla klientów. Myślę, że to też jest taka kluczowa zasada, jeżeli chodzi o projektowanie tego typu usług.
Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi właśnie o wygodę klientów, to ja sobie tutaj pozwolę od razu do pani doktor skierować pytanie. I specjalnie te moje pytania postarałam się tak ułożyć, żeby zacząć od ogółu, od tych zmian. Troszeczkę nawiązaliśmy do tego młodego pokolenia, a ja jestem bardzo ciekawa, jak seniorzy podchodzą do tych zmian i tak, do takiej ogólnej właśnie zasady. Relacje seniorzy a cyfryzacja. Czy oni są przychylni tym zmianom? Jak oni je odbierają, czy na przykład te nowoczesne technologie wdrażane w ZUS, m-legitymacja przez środowisko emerytów i rencistów, w jaki sposób są odbierane? Czy coś trzeba zmienić na przykład, pani doktor, czy to są takie rozwiązania, które przez to środowisko są odbierane jak najlepiej?
Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu i przedstawić, no co oczywiste, zważywszy kogo reprezentuję, punkt widzenia osób starszych, no i jak oni zmagają się z tym światem, który nas osacza ze wszystkich stron. Chciałabym zacząć, proszę Państwa, od takiej refleksji, że tak w takim dyskursie publicznym na ogół się mówi o seniorach jako o jednorodnej grupie i jako jednorodnej grupie odmawia im się kompetencji cyfrowych. To jest nie do końca prawda. To już padało w poprzednim panelu. Ta no, blisko 10-milionowa grupa seniorów, a przeszło 7-milionowa grupa emerytów i rencistów, jest jednak dość mocno zróżnicowana. I ja pozwolę sobie wymienić takie trzy grupy, które są istotne z punktu no, tej materii, która jest przedmiotem tutaj naszego dziś zainteresowania. Jest grupa takich młodych, powiedziałabym, emerytów. To są osoby, które w tej chwili przechodzą, czy w ostatnich latach przechodziły na rentę, które już na ogół w swoim życiu zawodowym, bądź to pracowały z komputerami, no w każdym razie miały już z nimi jakiś tam kontakt. Oczywiście mieli pensję przekazywaną na konto i tak dalej, i tak dalej. Te osoby stosunkowo łatwo w tym świecie cyfrowym się odnajdują, bo jak mówię, nie jest on już dla nich czymś takim zupełnie nowym. Niejako na drugim biegunie tej całej wielomilionowej grupy są ci najstarsi seniorzy. To są ludzie takiej późnej czy dojrzałej starości, w jakichś takich ładnych określeniach chodzi generalnie o osoby w wieku 80, 90, 100 lat, które no, zazwyczaj wychowywały się, dorastały, pracowały w zupełnie innym świecie, w którym no, nie było jeszcze w ogóle problemu internetu i cyfryzacji. I te osoby z uwagi na wiek, z uwagi na brak jakichkolwiek doświadczeń, umiejętności, z uwagi na często już dotykającą osoby w takim stanie różnych form niesprawności, nie są w stanie w ten świat cyfrowy wejść. To po prostu trzeba przyjąć. Do tych osób się nie trafi ze szkoleniami, z zachętą do korzystania z różnych nowoczesnych form komunikacji. Po prostu to jest grupa, która nie jest w stanie najprawdopodobniej tego przyjąć. Ja oczywiście mam świadomość, że są wyjątki, pewnie byśmy Państwo mogli mi wskazać, a to 90-letnia youtuberka, która ma tysiące wyświetleń, czy tak bodajże babcia Basia na TikToku, ale to są wyjątki, to są wyjątki. No i wreszcie jest ta chyba największa grupa między tymi dwoma biegunami, czyli osoby starsze, które no w swoim życiu zawodowym jeszcze zazwyczaj nie posługiwały się internetem, nie mają kompetencji cyfrowych, często nie mają również dostępu do laptopa czy do komputera. Często no, nie mają też nie wiem, woli, chęci do nauczenia się czegoś nowego, a często wszystkie te czynniki występują razem. I to jest grupa taka istotna o tyle, że to do tej grupy trzeba kierować wszelkie formy szkolenia, wprowadzenia ich do tego świata internetowego. Takie szkolenia są oczywiście szkolenia komputerowe, są oczywiście organizowane. Organizuje między innymi moja organizacja. I muszę się podzielić z Państwem taką refleksją, że nasi członkowie, zresztą zwłaszcza kobiety, które są generalnie bardziej aktywne, przepraszam panów, ale to większość organizacji senioralnych stoi kobietami. Więc nasze członkinie bardzo chętnie na takie kursy komputerowe przychodzą. Zupełnie dobrze sobie na tym radzą. Po czym, jeśli potem nie mają stałego dostępu do komputera, Jeśli córka, syn, wnuk nie udostępni niechętnie swojego urządzenia, żeby babcia czy dziadek mogli poćwiczyć, to oni bardzo szybko osiągają taki etap, który ja nazywam takim wtórnym analfabetyzmem cyfrowym. Niby coś tam liznęli, ale ponieważ nie mają możliwości sprawdzenia tego w praktyce, wykorzystania w praktyce, no to właściwie te ich kompetencje pozostają na takim bardzo, bardzo, bardzo niskim poziomie. Ja nie chciałabym, że tak powiem, mówić w imieniu seniorów, chciałabym samym seniorom troszeczkę oddać głos. Jeśli Państwo pozwolą, to bardzo krótko zrelacjonuję wyniki takiego mini sondażu, który pozwoliłam sobie przeprowadzić wśród moich koleżanek i kolegów ze związku. Około 50 kilku osób tak odpytałam z tego, jak się poruszają, czy w ogóle poruszają się w tym świecie cyfrowym, co im przeszkadza, co im pomaga. Przy czym zwracam uwagę, to rozmawiałam z osobami pełniącymi różne funkcje kierownicze w ogniwach związkowych różnych szczebli, czyli osobami jednak ponadprzeciętnie aktywnymi i zaangażowanymi w stosunku do całej populacji osób starszych, co do której, jak wykazują wszelkie badania, w tym Polsenior 2 niedawno opublikowane, 90% jest jednak poza wszelkimi formami aktywności. I zadałam kilka takich dość prostych, pewnie specjaliści powiedzą, że zbyt prostych pytań, no ale chciałam, żeby również ta terminologia jakoś tak nie odstraszała. Pytałam, proszę Państwa, między innymi tak, no, o samą aplikację mObywatel. I tu powiem Państwu, że blisko 40% tych moich aktywnych skądinąd kolegów i koleżanek powiedziało, że nigdy jej nie używa, mało, że nie słyszały nawet o tym, że jest coś takiego. Większa jest znajomość internetowego e-konta pacjenta. No, starsze osoby, często, prawda, borykające się z różnymi chorobami, stąd może tu jest większe zainteresowanie. I tutaj ponad 2/3 posiada takie konto i często z niego korzysta. Ale nawet w tym przypadku 20 osób, no tych 50 kilka przepytanych, odpowiada, że nie korzysta z powodu trudnej instalacji i skomplikowanych procedur. A w kilku przypadkach sygnalizują, że jest brak potrzeby, bo wolą kontaktować się osobiście. Zwracam uwagę na to, wolą kontaktować się osobiście, bo to mi się pojawi jeszcze w kilku kolejnych pytaniach. No właśnie, konto w ZUS-ie. I znowu zaledwie 1/3 osób z tych, z którymi rozmawiałam, które ankietowałam, ma takie konto i korzysta. 35 osób nie ma konta i jako powód podaje, że woli kontakt osobisty. Proszę Państwa, jesteśmy z pokolenia, które dorastało, dojrzewało w świecie, w którym kontakt bezpośredni był właściwie jedyną formą kontaktu, bo nawet kontakt telefoniczny jeszcze kiedyś nie był wcale tak oczywisty jak teraz. I myślę, że to trzeba brać pod uwagę, kiedy mówimy o likwidowaniu pewnych barier przed wejściem w ten świat kontaktów wirtualnych, kontaktów internetowych. Bardzo popularne są rozliczenia z urzędem podatkowym przez internet. Tutaj właściwie większość osób deklaruje, że tak się właśnie rozlicza, ale skłonna jestem przypuszczać, aczkolwiek nie pytałam już o to, że to jest tak trochę ze wspomaganiem.
Ja to właśnie miałam to powiedzieć. No, dokładnie
tak, że to jednak córka, wnuk, prawda, przepraszam, sama tak korzystam.
Ale może więc to też tak jest, że ktoś raz wskaże, a później już...
Nie, potem jest jeszcze wygodniej korzystać w kolejnych latach oczywiście. Trochę większe zainteresowanie w stosunku do tego, co do tej pory przedstawiłam, to jest, jeśli chodzi o zakupy przez internet, ale też często z takim zastrzeżeniem. Kupują moje koleżanki, koledzy przez internet, zamawiają przez internet, ale płacić wolą gotówką przy odbiorze. Przelew, wszelkie formy płatności typu telefon, blik absolutnie są przez zdecydowaną większość i myślę, że nie tylko tych, do których się zwracałam, nieakceptowalne. I tu się bardzo często pojawia, proszę Państwa, taka odpowiedź, dlaczego nie. Boją się oszustwa. Przy świadomości niskich kompetencji cyfrowych, wejście jeszcze w ten świat, nie wiem, podanie, wystukanie kodu do banku, podanie hasła i tak dalej, no rodzi obawy, coś kliknę nie tak, coś zrobię nie tak, umożliwię komuś wejście na moje konto. I muszę powiedzieć, że tutaj tak trochę absurdalnie, no to jest paradoksalnie, Moja organizacja robi takie różne szkolenia pod hasłem Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, no, które mają uświadamiać osobom starszym, jakie zagrożenia w różnych obszarach życia na nich czekają. Robimy to często z emerytowanymi służbami mundurowymi, policjantami, strażkami i tak dalej. To jest bardzo cenne, cenione przez osoby starsze, tylko jednocześnie to ludziom uświadamia, że jak wchodzą w tą cyberprzestrzeń, często nie słyszeli nawet tego słowa, ale w tej chwili słyszą, że wchodzą w tę cyberprzestrzeń, że nawet wystukując coś na swoim smartfonie, już niejako narażają się na określone zagrożenia. Więc ten moment, ten element obawy przed zagrożeniem przy korzystaniu z tych różnych form komunikacji czy działalności internetowej jest dosyć częsty i, jak mówię, wydaje mi się, że zrozumiałe. Nie będę referowała tutaj innych informacji, o które prosiłam, między innymi jakie są te komputery wykorzystywane w pracy związkowej, bo są, choć są też nasze oddziały, które po prostu nie mają dostępu do sprzętu. Co aż trudno pewnie uwierzyć w XXI wieku, ale
to
tak
może
jest.
Jakbym miała pani podsumować i na podstawie już tego właśnie badania swojego, jakie zmiany by należało wprowadzić?
Już właśnie chcę przejść do podsumowania, które też w dużej mierze podsumowali, podpowiadali mi sami ankietowani koledzy. To znaczy tak, ogólne stwierdzenie podsumowałabym w ten sposób. Cyfryzacja wielu z nas ułatwia życie, ale jednocześnie dla wielu oznacza wykluczenie. I tutaj tą świadomość trzeba mieć. Na pewno faktem jest duża luka kompetencyjna, co, jak mówiłam, może być w jakimś mierze eliminowane poprzez szkolenie. I ja mam też taką refleksję na tle tego sondażu, ale również codziennych kontaktów z osobami starszymi. Proszę Państwa, my mamy świadomość, że ta droga do cyfryzacji, do internetu, do funkcjonowania w chmurze, no jest drogą w jednym kierunku, nie ma z niej oczywiście powrotu i że świat na nas starszych nie zaczeka. To my musimy starać się w miarę naszych możliwości i jakoś tam do tego świata, za tym światem nadążać. Natomiast no jest ta grupa, o której wspominałam na wstępie, ta grupa, która zapewne będzie się zmniejszała w miarę zmian pokoleniowych, ale jest ta grupa osób starszych, które nigdy do tego świata internetowego nie wejdą. I stąd chciałabym to bardzo mocno podkreślić. Oprócz e-konta, oprócz e-wizyt, absolutnie niezbędna jest jako alternatywa dostęp tradycyjny. Bo proszę Państwa, e-konto, e-wizyta w ZUS-ie, tak, oczywiście, ale oprócz tego musi być też możliwość kontaktu z żywym człowiekiem w okienku, w instytucji publicznej, w banku, wszędzie, w każdym podmiocie funkcjonującym w tej sferze. Spotkania z drugim człowiekiem, które umożliwi starszej osobie uzyskanie informacji, wiedzy, wsparcia, a może i trochę życzliwości. Tutaj chyba któryś z panów prezesów wspominał, że ta potrzeba tych kontaktów osobistych w jakiejś mierze chyba jest też próbą wyjścia z samotności, która jest powszechnym doświadczeniem osób starszych. Więc być może, że wyprawa jednak do okienka w ZUS-ie, jednak do okienka w banku ubezpieczyciela na poczcie jest jakąś namiastką właśnie kontaktów interpersonalnych, których tak nam brakuje. Dlatego, proszę Państwa, wydaje mi się, że no, o tym musimy pamiętać, idąc tą drogą coraz szybciej do tej pełnej cyfryzacji. Nie zapominajmy, że gdzieś tam na poboczu mogą zostać ci, których wykluczymy z życia, jeśli ich specyficznych potrzeb nie uwzględnimy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani doktor. Teraz pozostaje mi zapytać jeszcze o nasze zwyczaje płatnicze, o płatność BLIK. Może teraz zapytam pana dyrektora Adama Kokoszkiewicza. Co prawda w tym wystąpieniu sprzed kilkunastu minut pan profesor Michał Polasik mówił o tym, w jakich branżach między innymi ten BLIK najchętniej jest wykorzystywany, ale może jakieś dane statystyczne, ile osób korzysta z BLIK-a regularnie, w jakich kanałach właśnie on jest wykorzystywany.
Dziękuję. BLIK jako system uniwersalny jest dostępny obecnie w każdym komercyjnym banku i w każdym kanale płatniczym. Usługa została skonstruowana w ten sposób, żeby dać użytkownikom bankowości mobilnej szansę do dokonywania transakcji zarówno w internecie, jak i w sklepach stacjonarnych, a także dla tych, którzy potrzebują gotówkę, żeby mogli wygodnie za pomocą kodu z aplikacji bankowej taką gotówkę pozyskać. Mamy też usługę przelewów na numer telefonu, natomiast tutaj chciałbym się skupić na tych kanałach typowo płatniczych. Z prezentacji pana profesora wynika, że już ponad połowa transakcji w polskim e-commerce jest dokonywanych za pomocą Blika i podobnie jest u nas, jeśli chodzi o system płatniczy. Jeśli weźmiemy za 100% potraktujemy transakcje w kanale e-commerce w sklepach stacjonarnych i wypłaty bankomatów, to ponad 2/3, bo 70% transakcji nasi użytkownicy wykonują w internecie. To tylko potwierdza, jak w ogóle e-commerce się rozwija, jak szeroko rozumiany e-commerce. To nie są tylko zakupy robione stricte na platformach handlowych, ale także dużo różnych innych elementów, łącznie z charity, łącznie z zakupami biletów komunikacji miejskiej, nawet w biletu macie w autobusie, który ma połączenie internetowe i to jest de facto traktowane często jako transakcja e-commerce'owa. Tak więc 70% transakcji w naszym systemie to są transakcje e-commerce'owe, 20% to sklep stacjonarny, a 10% gotówka. I tutaj ciekawa i taka informacja, bo 8 lat temu, jak system startował, te proporcje były totalnie odwrotne. 70-80% transakcji Blikiem było dokonywanych za pomocą przy bankomacie. Ludzie, ucząc się nowego sposobu płatniczego, woleli nie tak, jak mówiła tutaj przed chwilą pani doktor, pójść do okienka i dostać wsparcie, porozmawiać i odrobinę życzliwości. Raczej woleli pójść do bezdusznego urządzenia, do którego nie musieli nic wkładać, a wyjmowali pieniądze. Z czasem nauka flow transakcyjnego, czyli sposobu dokonywania transakcji, na tyle się upowszechniła, że coraz śmielej ludzie zaczęli korzystać w internecie. No i tak jak powiedziałem, w tej chwili to jest najbardziej obszerny zakres ilościowy. Za chwilkę powiem o tych najpoważniejszych czy największych branżach, w których Blik jest wykorzystywany, ale też, żeby tak zobrazować, jaka to jest skala transakcji. Każdego dnia między 4,5 a 5 milionów transakcji dokonywanych jest Blikiem. Do tego jeszcze około 1,5 do 2 milionów przelewów na numer telefonów też wykorzystywanych za pomocą naszego rozwiązania. No i pieniądze, które są generowane w systemie płatności, też już są znaczące, bo biorąc pod uwagę prawie półroczne wyniki transakcyjne, które mamy, to ten rok planujemy i to są plany bardzo realne. To nie są oczekiwania, które prezentuje zarządowi czy zarząd Radzie Nadzorczej, że to osiągniemy, ale realne do zweryfikowania nawet po wynikach NBP-owych. Rok zamkniemy ponad miliardową ilością transakcji płatniczych, a przez nasz system zostanie rozliczonych ponad ćwierć biliona złotych, więc widać, że cashless w obrocie, w gospodarce jest bardzo mocny. A jeśli chodzi o branżę, to tutaj nie będzie chyba zaskoczeniem, że tak jak Blik jest uniwersalny, tak samo te platformy, które mają uniwersalne produkty i usługi, największą popularnością będą się cieszyły, czyli wszelkiego rodzaju marketplace'y. Też nie jest tajemnicą, że największym e-commerce'em w Polsce jest Allegro i tak samo u nas najwięcej transakcji jest wykonywanych właśnie w tym serwisie. Ale inne marketplace'y też bardzo mocno transakcyjnie tutaj wykorzystują Blika, czyli Vinted, OLX i można tego zdecydowanego litera marketplace, które dostarczają różnego rodzaju produkty praktycznie z każdej dziedziny. Druga jest ciekawa grupa, która transakcyjnie w Bliku nam się bardzo mocno rozwija. Szczególnie po okresie pandemicznym bardzo dużo transakcji mamy w platformach sprzedających różnego rodzaju bilety komunikacyjne. Koleo, PKP Intercity, Jak Dojadę, to bardzo dzienna, dosłownie setki tysięcy transakcji. Klienci w dniu codziennym potrzebują bilety, dokonują tych transakcji za pomocą aplikacji mobilnej i Blika. A trzecia, też specjalnie w ostatnim czasie przyglądaliśmy się wewnętrznie, to Trzecią taką grupą, najbardziej liczną, jeśli chodzi o transakcje, to jest hazard. Ale hazard ten legalny. Proszę pamiętać, że BLIK działa w oparciu o relacje z licencjonowanymi agentami rozliczeniowymi. Też jest usługą, która jest zaimplementowana w aplikacji bankowej. To nie jest osobna portfel elektroniczny, to nie jest osobna aplikacja. Działamy w oparciu o system bankowy i we współpracy z agentami rozliczeniowymi, więc każda transakcja, która jest dokonywana, jest autoryzowana przez środowisko bankowe i przez nas potwierdzana w aplikacji mobilnej. W związku z tym tutaj bardzo szerokie zakresy weryfikacyjne, tak zwane AML-owe i sprawdzania wiarygodności partnerów są realizowane. I ten hazard legalny, który jest z takimi firmami jak STS, BetClick, oczywiście Totalizator Sportowy, to jest ta trzecia grupa, o której mógłbym powiedzieć, że transakcyjnie najistotniej widzimy w swoich systemach. Więc szerokie spektrum, komu co potrzeba. I tutaj, jeśli mogę, bym chciał jeszcze dodać, no bo rozmawiamy o rozwiązaniach także dla sektora publicznego. W poprzednim panelu pan dyrektor Paweł Bułgaryn z Ministerstwa Finansów wspomniał o uruchomieniu usługi opłaty PIT-ów za pomocą BLIK-a. W tym roku to wystartowało i faktycznie ilość, którą powiedział, jest niemalże dokładnie z tym, jak mamy w systemie. Mówi 140 tysiącach transakcji przez ostatnie tygodnie, kiedy się rozliczaliśmy PIT-y. Tych transakcji było dokładnie nieco ponad 150 tysięcy, ale kwota, która została przez system przeprocesowana, też daje do myślenia, że się usługa może bardzo fajnie upowszechnić, bo to było ponad 130 milionów złotych.
Dziękuję serdecznie. Teraz zapytam pana profesora Michała Polasika również o podsumowanie tych badań. Widzieliśmy pana wystąpienie, widzieliśmy te dane statystyczne, a jaki wpływ, jakie wydarzenia może, co miało wpływ właściwie na to, że Polacy tak radykalnie zmienili te swoje zwyczaje, jeżeli chodzi o płatności?
Miałem możliwość przedstawić prezentację, więc postaram się bardzo zwięźle. Na pewno bazą, takim czynnikiem niezbędnym jest wysoka jakość instrumentów płatniczych, bezgotówkowych, z których korzystają. Bardzo duża wygoda, szybkość płatności zbliżeniowych kartami mobilnych w trybie NFC, też zbliżeniowym blikiem na terminalu. I ona została wzmocniona technologicznie przez mobilną bankowość, ponieważ tak naprawdę nie do końca jest wygodnie płacić kartą do prepaid na przykład, gdy nie wiemy, jakie tam były transakcje, ile tam jeszcze zostało limitu. W momencie, kiedy mamy aplikację i kartę debetową do rachunku, to mamy zestawienie wszystkich transakcji, nie można mieć lepszej orientacji w swoich finansach. I to spowodowało, że duża grupa zaczęła zarządzać w inny sposób, myśleć o swoich finansach, inaczej nimi zarządzać. Poprzez technologie mobilne. No i teraz do tego zaczęły być dokładane usługi, czyli na przykład NFC w tym samym smartfonie, BLIK, który może w czterech, pięciu w zasadzie kanałach, bo i e-commerce, i w rachunkach, i w wypłaty gotówki, na terminalu, prawda, być stosowany, i szereg innych usług miejskich w tej samej aplikacji. Tak? No i takim, i te usługi się rozwijały, ale cały czas był problem, że bo cały czas były bariery, czyli były branże, gdzie większość punktów nie akceptowało kart, a nie innych instrumentów bezgotówkowych. Urzędy miały też czasem zasłużenie, czasem mniej wizerunek, że nie można zapłacić bezgotówkowo. To powodowało, że ta gotówka była w dużej mierze włączona, ta wiedza o moich płatnościach była rozproszona, jeżeli chodzi o wydatki. I takim impulsem w mojej ocenie było stworzenie prawie że pełnej akceptacji, jeśli chodzi o płatności w handlu i usługach. Czyli podwojenie sieci terminali, które dla mnie jest to taki przykład, którym warto mówić na świecie, kompetycji, czyli podmioty, które konkurują na co dzień ze sobą, wspólnie stworzyły program, który dofinansował budowę wspólnej dla wszystkich sieci akceptacji. Takim przykładem kompetycji jest też BLIK, gdzie konkurujące na co dzień banki stworzyły system, z którego wspólnie wszyscy mogą korzystać w jednym standardzie, nie dzieląc tego rynku na kawałki, tylko dając uniwersalne rozwiązanie. Czyli stworzyliśmy infrastrukturę i teraz ta infrastruktura była terminalowa była gotowa w momencie, kiedy przyszła pandemia. I nagle wiele osób musiało przetestować, a oni stwierdzili, że w zasadzie to wszędzie już mogę płacić. I teraz znajdujemy się w takim momencie, że powszechność akceptacji pozwala korzystać w praktyce z wygody, użyteczności tych bezgotówkowych rozwiązań, które już były wcześniej, ale jakby odkryli, konsumenci odkryli jakby tą swobodę i te korzyści na co dzień, a docelowym jakby takim punktem jest umiejętność sprawnego zarządzania swoim budżetem domowym, którą jest już kompetencją nieco wyższego rzędu, bo to jest ogólnie potrzeba edukacyjna Polaków, jak zarządzać gospodarstwem, finansami, oszczędnościami, kredytami też, prawda, żeby to mądrze zaplanować, żeby nie dać się porwać emocjom, prawda, i później żałować, tak.
To jeszcze tak króciutko na podsumowanie naszego panelu. Ostatnie pytanie, również do pana profesora. Jak pan myśli, jakie wyzwania właśnie z punktu widzenia pana badania stoją przed realizacją takiej budowy cyfrowej gospodarki i administracji, aby zapewniła ona dostęp i włączenie właśnie wszystkich grup społecznych?
Narzędzia, rozwiązania, systemy w bardzo wysokiej jakości, w dużej przyjazności, są dostępne. Następuje proces takiej jeszcze finalnej integracji z usługami publicznymi, z obywatelem, ale to już jest, można powiedzieć, lada moment, gdy to będzie bardzo spójny, przyjazny system. Niewątpliwie platforma usługi bankowości mobilnej odgrywa tutaj kluczową taką strategiczną rolę. Także w potwierdzaniu tożsamości cyfrowej, tak, nie tylko w samym rozliczaniu. I tak naprawdę taka pełna dostępność musi się opierać na budowaniu kompetencji w korzystaniu z cyfrowych usług, przede wszystkim mobilnych. Tego potrzebują tak naprawdę wszyscy, żeby umieć odróżnić oszustwo od jakiegoś alarmu, tak, i żeby umieć efektywnie korzystać. No i myślę, że seniorzy również tutaj dowiedzieliśmy się z tych relacji, insightów ze środowiska od pani doktor, że te kompetencje są potrzebne i być może przede wszystkim właśnie trzeba się skupić na tych usługach mobilnych, bo one są jednak bliżej także seniora niż laptop czy jakiś stacjonarny komputer. I częściej korzystając, tak, mogą ćwiczyć, jakby praktykować.
Bardzo dziękuję wszystkim za zabranie głosu, za podzielenie się swoim wiedzą i swoimi doświadczeniami, opiniami, radami. I przedstawię raz jeszcze naszych panelistów. Pan profesor Michał Polasik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani doktor Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Pan Mariusz Jedynak, prezes, członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pan Adam Kokoszkiewicz, dyrektor Departamentu Sprzedaży Polski Standard Płatności BLIK. Bardzo dziękuję za ten panel. Teraz poproszę o podsumowanie dzisiejszej konferencji przez pana prezesa Pawła Jaroszka.